Wydawnictwo Lind & Company oraz wydawnictwo Replika przedstawiają Edyta Świętek, Grzechy młodości, Echa niewierności. Czyta Anna Apostolakis. W poprzedniej części. W Bydgoszczy na osiedlu Kapuściska mieszkają Franciszka i Leon Trzeciakowie. W czasie okupacji niemieckiej stracili gospodarstwo, na którego terenie została wzniesiona fabryka. Z biegiem czasu przekształcono ją w zakłady chemiczne Zachem. Najstarszy syn Trzeciaków, Tymoteusz, jest żonaty z Elżbietą Wilimowską. Mężczyzna pracuje na eksponowanym stanowisku w Zachemie. Przyjaciel z dzieciństwa, esbek Roman Dereń, pomaga mu w uzyskaniu awansu na fotel dyrektora jednego z oddziałów. Niewierny swej połowicy Tymek lubi zakrapiane bankiety oraz nocne życie Bydgoszczy. Żona prowadzi dom i niemal samodzielnie wychowuje czwórkę dzieci. Doskwiera jej depresja. Pierworodny Wiesław jest nieformalnym przywódcą osiedlowych łobuziaków. Córka Maria niechętnie pomaga w wypełnianiu obowiązków domowych. Jedynym autorytetem dla małej jest babka Benedykta Wilimowska. Faworyzowana przez babcię i ojca dziewczynka wyrasta na egoistkę. Marysia wciąż toczy spory z młodszym bratem Jankiem. Chłopiec uwielbia zabawę jej lalkami. Najmłodszą córką Trzeciaków jest kilkumiesięczna Hania. Drugi syn Franciszki to Kazimierz, z zawodu milicjant, żonaty z Ewą, niespełnioną gwiazdą estrady. Wspólnie wychowują dwójkę potomstwa. Roman wciąż namawia Kazika do wstąpienia w szeregi służby bezpieczeństwa, lecz mężczyzna uporczywie odmawia. Agata Kost jest młodszą siostrą Tymka i Kazimierza. Uczy języka polskiego w szkole podstawowej. Kobieta romansuje z Dereniem. Związek dobiega końca w momencie, gdy jej najmłodszy brat Eugeniusz przyłapuje kochanków na gorącym uczynku. Od tej pory Roman żywi nienawiść do chłopaka. Podczas wycieczki szkolnej Agata flirtuje z kolegą z pracy. Nauczyciele spuszczają z oczu swoich podopiecznych, co powoduje sytuację zagrożenia. Roman, który wciąż jest zakochany w Kostowej, tuszuje w kuratorium sprawę zajścia z wycieczki. Nauczycielka postanawia zmienić pracę. Eugeniusz jest studentem. Opozycjonista wciąż wpada w tarapaty. Zamożni rodzice jego dziewczyny, Justyny Gaweł, sprzeciwiają się związkowi młodych. Uważają Trzeciaka za niegodnego ich córki. Parze wciąż depczą po piętach esbecy. Usiłują zniechęcić Justynę do Gienka. Gawłówna zachodzi w ciążę. Rodzice wyrzucają córkę z domu. Ciężarną przygarniają przyszli teściowie. Gienek dostaje wezwanie na wojskową komendę uzupełnień. Przeraża go wizja służby wojskowej. Helena Wetlik jest starszą siostrą Franciszki. W czasie okupacji Niemcy rozstrzelali jej męża. Starszego syna zamknięto w obozie prewencyjnym w Łodzi, a młodszy Teofil został uprowadzony i wywieziony w głąb III Rzeszy. Obydwaj chłopcy przepadli bez wieści. Mimo upływającego czasu, matka nie ustaje w poszukiwaniach. Kiedy Tymoteusz podczas awantury podnosi rękę na żonę, kobieta nie wytrzymuje. Ucieka z domu i skacze z mostu do Brdy. Jest załamana, ponieważ na nikogo nie może liczyć w trudnych chwilach. Prolog. Bądź jak kamień. Stój, wytrzymaj. Kiedyś te kamienie drgną i polecą jak lawina przez noc, przez noc, przez noc. Fragment tekstu piosenki Psalm stojących w kolejce z repertuaru Krystyny Prońko. Korale. Nie znoszę czarnego koloru. Westchnęła Justyna. Żarówka w przedpokoju dawała słabe światło, lecz mimo wszystko wystarczyła do oświetlenia lustra, przed którym stała kobieta. Odbicie ukazywało szczupłą postać odzianą w prostą sukienkę pożyczoną od Agaty. Odzież wisiała na niej jak na kołku. Justyna zdawała sobie sprawę, że wygląda żałośnie. Blada, chuda, ze zmatowiałymi włosami. A przecież Eugeniusz tak lubił jej miękkie, zdrowe, lśniące pasma. Często okręcał je sobie na palcu. Kiedy tak bardzo się zaniedbałam? Pomyślała z głębokim smutkiem. Jeszcze raz spojrzała krytycznie na odbicie. Stwierdziła, że musi jakoś przełamać ponury wizerunek. Może koralami? Już po chwili trzymała w dłoni sznurek czarnych, lekko opalizujących paciorków. Nie był długi, więc by je włożyć na szyję, musiała rozpiąć i zapiąć mały zatrzask. Robiła to po omacku, wyrywając sobie przy tym kilka włosów. Syknęła, gdyż wszystkie bodźce odbierała ze zdwojoną intensywnością. Jej dłonie drżały ze zdenerwowania. W końcu zdołała ozdobić szyję. Niewielkie kuleczki delikatnie połyskiwały na tle czarnej bluzki. Nadal nie była zadowolona z efektu. Wyglądam koszmarnie, stwierdziła, odwracając wzrok od ozdobnego trema. Korale ją dusiły. Kiedy je zapinała, sprawiały wrażenie dość luźnych, zwisały poniżej obojczyków. Teraz jednak czuła zadziwiające dławienie w gardle. Wsunęła dłoń pomiędzy sznur a wgłębienie przy tchawicy. Ozdoba wrzynała się w jej ciało, jakby ktoś ciągnął za nią z tyłu. Justyna odnosiła wrażenie, że za moment jej płucom zabraknie powietrza. Chciała zerwać paciorki, lecz połączone były mocną stalową nicią. Zaraz umrę, jęczała w duchu. Choć kobietę okrywał zimny, nieprzyjemny pot, czuła się, jakby wewnątrz niej gorzał ogień. Wydobyła ostatni pisk z krtani. Nagle ocknęła się w pozycji siedzącej. W mroku nocy dostrzegła zarysy dobrze znanego wnętrza. Była w łóżku. Słyszała równomierny oddech śpiącego obok Eugeniusza. Dobry Boże, to tylko sen. Tylko sen. Odetchnęła z ulgą, choć ciągle jeszcze dygotała ze strachu. Przypomniała sobie słowa, które czasami słyszała z ust cioci Heleny. Sen mara, Bóg wiara. Kilkakrotnie powtórzyła je w myślach, lecz niepokój dławiący gardło nie przeminął. Rozdział pierwszy. Witaj, rzeko, wodo czysta, witaj, rzeko, wodo bystra. Tylko ty możesz zabrać moje serce, możesz zabrać moje serce i dać mi na to miejsce rzeczny kamień. Pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. Fragment tekstu piosenki Ona poszła inną drogą z repertuaru grupy Breakout. Chłodny nurt Brdy. Rok 1971. Zanim ciało Elżbiety chlupnęło w leniwy nurt Brdy, przed oczami kobiety błyskawicznie przepłynęły te same obrazy, które analizowała w pamięci po nagłym opuszczeniu mieszkania, lecz teraz wzbogacone zostały przez pozytywne migawki wspólnego życia z mężem. Zobaczyła złociste główki swoich dzieci, zaśliniony, lecz pełen szczęścia uśmiech Hani, anielską twarzyczkę Marii, deklamującej wiersz podczas rodzinnej uroczystości. Janka stojącego bezradnie z melą w dłoni i smoczkiem w buzi. Wieśka pałaszującego z apetytem obiad. Przez moment poczuła pulchne rączki Jaśka oplatające jej szyję oraz twardy, zdecydowanie męski uścisk Wiesława, gdy składał jej życzenia imieninowe. Usłyszała pełen natchnienia głos starszej córki i gaworzenie małej. Moje dzieciaczki, moje kochane dzieciaczki, nie mogę umierać, przemknęło jej przez myśl. Jestem im potrzebna, co ja robię? Pożałowała swej decyzji, lecz na odwrót było już za późno, gdyż właśnie wpadała w chłodne objęcia fal. Wszystko to trwało zaledwie ułamki sekund. Woda w brdzie była zimna i zanieczyszczona, śmierdziała chemikaliami. Elżbieta, wpadając w mętną toń, odruchowo wstrzymała oddech. Podświadomość walczyła ze świadomością, instynkt samozachowawczy z chęcią autodestrukcji. Kobieta zaczęła rozpaczliwie się szamotać. Jednak ręka, wynurzona ponad ciemną powierzchnię wody, daremnie poszukiwała jakiegoś punktu zaczepienia. Trzeciakowa nie potrafiła pływać, a mokre ubranie, choć niezbyt ciężkie, ciągnęło ją w dół. Boże, ratuj! Westchnęła w ostatnim przebłysku przytomności, gdy płuca, spragnione powietrza, wykonały wdech. Mamusiu, a po co nam ten dywan? Dopytywała Beatka, drepcząc obok matki na przystanku tramwajowym. Kupiłam go dla dziadków, bo stary jest troszkę podniszczony, oznajmiła Kostowa. Kilkanaście minut temu przez czysty przypadek nabyła śliczny wełniany kobierzec w jedynaku, stojącym przy skrzyżowaniu dworcowej z alejami 1 maja. Wymiarami oraz kolorystyką będzie idealnie pasował do pokoju rodziców. Choć nie miała w planach takiego zakupu, nie mogła go sobie odmówić. W czasach, gdy sklepowe półki świecą pustkami, trzeba wykorzystywać każdą okazję. Bo jak coś równie wartościowego nie posłuży jej, to może uraduje kogoś bliskiego. Ależ mnie to cieszy, stwierdziła, choć doniesienie go na przystanek nastręczyło trochę trudności. Ciasno zwinięty dywan sporo ważył, a ponieważ miał wymiary 2x3 metry, był dość nieporęczny w transporcie. Żałowała, że nie ma z nią Wojtka. Mąż bez trudu dałby sobie radę z ciężarem. Teraz czekało ją wciągnięcie nabytku do wagonu. Żywiła jednak nadzieję, że jakiegoś mężczyznę ogarnie litość i przyjdzie jej z pomocą. Aby sobie choć trochę ulżyć, torebkę powierzyła córce. Napomniała dziewczynkę, by dobrze jej pilnowała i nie próbowała otwierać. Na szczęście dumna z tak ważnej misji 5-latka kurczowo przyciskała do boku przewieszony przez ramię skarb. Wszak mama obiecała, że w zamian za to pozwoli jej później na pomalowanie ust szminką, a to przecież wielka frajda, gdy przez chwilę można sobie pobyć damą. Marysia od wujka Tymka zawsze o tym mówiła. Wciąż paplała o babci chadzającej do eleganckich kawiarni i noszącej piękne stroje oraz kapelusze. Torebka była dość ciężka i miała zbyt długi pasek. Beata co chwilę poprawiała go na ramieniu, lecz i tak wpijał się w jej skórę. Dziewczynka jednak nie pisnęła ani słówka, gdyż zauważyła, z jakim mozołem mama niesie swój balast. – A gdzie pani zdobyła taki porządny dywan? Jest wełniany? – zagadnęła Agatę jakaś kobieta. – Tak, wełniany – odparła przepełniona dumą Kostowa. – W jednaku rzucili. – A dużo ich jest? Bo wie pani, właśnie takiego szukam – odparła nieznajoma, odchylając brzeg i podziwiając solidne wykonanie. – To chyba zagraniczny, wygląda na turecki – westchnęła z zachwytem. – Z tego, co widziałam, było tylko kilka. Stałam pierwsza w kolejce, jak przywieźli towar z magazynu. Nie było nad czym myśleć, po prostu go wzięłam. Do tej pory pewnie już wszystkie zostały sprzedane, bo jak ludzie zobaczyli dostawę, to zaraz oblegli stoisko. Tam nie ma już po co iść, tylko się pani niepotrzebnie umęczy – odparła Agata, zezując na ciężarną. – Ojej, jaka szkoda – stęknęła kobieta, głaszcząc wydatny brzuch. – Zenuś, zobacz – trąciła łokciem ślubnego. – U nas taki byłby, jak znalazł. Zainteresowany mężczyzna pogładził dłonią odwinięty brzeg. Kiwnął głową z uznaniem. W międzyczasie na przystanek dotarł pojazd. Drzwi otwarły się z hukiem. Wagon opuściło kilka osób. Wsiadamy, Beatko, uważaj na siebie. Dziewczynka wspięła się na wysoki stopień. Chodź, mamusiu, krzyknęła lekko przestraszona, gdyż Agata miała trudność z wepchnięciem dywanu do wnętrza. No chodź, bo tramwaj odjedzie. Bez obaw, sapnęła matka, nie odjedzie. Pomogę pani, doskoczył do niej mąż ciężarnej, która już zdążyła zasiąść na zwolnionym przez kogoś miejscu. We dwoje wciągnęli rulon do środka. – Dziękuję – odparła. – A może sprzeda mi pani ten dywan? – zapytała ta sama kobieta, zadzierając twarz w stronę stojącej obok Kostowej. – Nie, nie jest na sprzedaż – oznajmiła stanowczo Agata. Pani, odstąp go nam. Co będzie się pani szarpać, by zanieść go do domu? Poparł żonę Zenon. Nie ma mowy. Dam dwa razy tyle, ile zapłaciła pani w jedynaku. Zaproponowała ciężarna, sięgając do torebki po portfel. Powiedziałam już, że nic z tego. Nie bądź pani taka nieużyta. Potrzebuję właśnie takiego dywanu do pokoju dziecka. Nalegała uporczywie. Ale ja już mam dla niego zastosowanie, odparła Agata. Niby dumna była z nabytku, który wzbudził zazdrość u obcej pary, ale dość już miała nagabywań, choć utwierdzało ją tylko w przekonaniu, że dobrze zrobiła, kupując pozornie zbędną rzecz. Tramwaj ruszył z przystanku. A ponieważ pasażerów było niewielu, rozmowa małżonków z Agatą wzbudzała zainteresowanie znudzonych ludzi. Kupi sobie pani dwa inne, judził mężczyzna, a moja Lusia nie ma kiedy gonić po sklepach. No, odmówi pani kobiecie przed porodem. Zrobiłaby pani dobry uczynek, naciskała zainteresowana zakupem. Proszę państwa, Agata zawrzała oburzeniem na tę nachalność. Drażniło ją, że stała się obiektem zainteresowania całego wagonu. Widziała, jak ciekawscy zerkają w ich stronę. Ten dywan jest mi potrzebny. Nie ma mowy, abym go sprzedała. Nie i już. A żeby go tak mole zeżarły. Burknęła poczerwieniała na twarzy Lucyna, odwracając twarz do okna. No i co pani zrobiła najlepszego? Fuknął Zenek. Żeby zdenerwować kobietę w takim stanie. Agata podchwyciła kilka spojrzeń pełnych nagany. Dla kogoś, kto nie wiedział, w czym rzecz, mogła wyjść na perfidne babsko. A o co te nerwy? Przecież to mój dywan. Sama go sobie kupiłam. Zupełnie nie rozumiem, czemu państwo tak naciskają, żebym go odsprzedała. Powiedziała głośno i dobitnie, by dobrze ją usłyszeli wszyscy ci, którzy zaczęli coś między sobą szeptać. Czy ja wam grzebię po siatce z zakupami i żądam odstąpienia czegokolwiek? Spojrzała znacząco na torbę leżącą na kolanach ciężarnej. Na szczęście tramwaj dotarł na Kapuściska. Wysiadamy, Beatko. Masz moją torebkę? Zwróciła się do córki. Z niemałym wysiłkiem wytargała na przystanek przedmiot sporu. Tym razem sama, bez niczyjej pomocy. Nerwy dodały jej sił, nawet nie poczuła ciężaru grubej wełny. Mamusiu, chcesz, żebym go z tobą niosła? Zapytała Beatka, lecz Agata pokręciła głową. Wystarczy, że grzecznie będziesz szła obok mnie. Kilkakrotnie musiała przystanąć, by odpocząć. Nieporęczny rulon obcierał jej dłonie i coraz dotkliwiej ciążył. Ostatecznie, gdy miała już na linii wzroku wejście do klatki schodowej, poprosiła córkę, by pobiegła do domu i przyprowadziła ze sobą tatę, wujka Gienka, a w ostateczności dziadka. Uff, odsapnęła siadając na ławce, o którą oparła nabytek. Do tej pory szarpały ją nerwy na myśl o idiotycznej awanturze z tramwaju. Co za tupet, co za bezczelność, by tak nachalnie żądać czegoś, do czego nie ma się prawa. A na co nam ten dywan? Leon nie wyraził radości na widok zakupu, lecz skrzywił twarz z niezadowoleniem. Przecież stary jest niczego sobie. Nie masz na co wydawać pieniędzy? Żal mi go było puścić. Teraz tak trudno o coś równie porządnego, a wasz jest już mocno zadeptany. Zadeptany, bo wszyscy u nas przesiadują. I goście jak przyjdą, i dzieciaki podczas zabaw, zniszczą również ten. Utyskiwał ojciec. Tato ma rację. Franciszka poparła męża. Szkoda go tutaj rozwijać, bo zaraz będzie powycierany. Oj tam, szkoda. Ale to wstyd przyjmować kogokolwiek na tym waszym starym poszarpańcu. Trafiłam na okazję, to kupiłam. Wiecie, ile mnie kosztował zachodu? Nie dość, że skurczybyk ciężki jak nie wiem co, to jeszcze jacyś ludzie w tramwaju chcieli go ode mnie wydrzeć. Oferowali mi dwukrotność ceny, oznajmiła pęczniejąc z dumy. Trzeba było im sprzedać. Ależ tatku, a co to, u nas nie może być choć trochę przyjemniej? Tylko spójrz, jak wygląda stary, wskazała palcem poplamione i faktycznie mocno zużyte straszydło. Ostatecznie rodzice przystali na zmianę. A że nowy nabytek był nieco większy od poprzedniego, trzeba było częściowo przystawić go wersalką, na której sypiali seniorzy. Będziecie mieli cieplej w zimie, stwierdziła Agata. Przestanie wam ciągnąć od podłogi. Jeszcze kilka minut po tym, Jak Elżbieta opuściła pośpiesznie mieszkanie, zatrzaskując za sobą drzwi, Tymoteusz Trzeciak stał bezradnie w przedpokoju, spoglądając z niedowierzaniem na wyjście. Pozostawał głuchy na krzyk Hani, którą obudziła wcześniejsza awantura. Nie był zresztą przyzwyczajony do reagowania na płacz małej, wszak od tego miał żonę. No i co? Tak po prostu sobie poszła? Zostawiła mnie samego z dziećmi? Dokąd ją poniosło? Tam, zaraz wróci. Przemknęło mu przez myśl. Przecież nigdy nie wychodziła na dłużej, zostawiając bez dozoru Hani i Janka. Czasami powierzała opiekę nad nimi komuś innemu, zwykle Marysi, znacznie rzadziej babci Franciszce, a od wielkiego dzwonu którejś sąsiadce. Zawsze w takich przypadkach jej nieobecność trwała w miarę krótko, gdyż związana była z pilnymi sprawami, przykładowo z wizytą u doktora. Pewnie przypomniała sobie, że musi coś kupić. Stwierdził, choć wewnętrzny głos podpowiadał, że to tylko idiotyczne usprawiedliwienie dla jej nieobecności. Wszak żona wyszła tuż po tym, jak ją uderzył. Cholera, źle się stało, uznał. Ale taka była zaciekła w jazgocie, że nie szło jej uciszyć. Matko, ależ mnie to wycie męczy, jęknął. Odruchowo sięgnął po buty. Już miał je wsunąć, by wyjść z mieszkania opanowanego przez wrzask młodszej córki, gdy dostrzegł stojącego w drzwiach pokoju Janka. Chłopiec miał zmoczone spodenki, zapuchniętą od płaczu twarz i wielkie, wystraszone oczy. – Mamusia? – zapytał, nie wyciągając z buzi smoczka. – Gdzie mamusia? – Idź się przebrać – polecił mu sucho Tymek. – Wstyd, by taki duży chłop lał w gacie. – No, co tak patrzysz? – fuknął, gdy syn nadal tkwił w miejscu. W tej samej chwili do Jaśka dołączyła zapłakana Hania, która od kilku tygodni stawiała pierwsze, wciąż jeszcze nieporadne kroki. Ona także miała przemoczone ubranko. Na bawełnianych śpiochach wyraźnie było widać mokre zacieki. Trzeciak złapał się za głowę. Miał przed sobą dwójkę malców, których należało przebrać. Nie bardzo wiedział, gdzie szukać ubranek. Nie był pewny, czy córka jeszcze nosi pieluchę. Świtało mu w głowie, że Elka wspominała coś o przyuczaniu małej do korzystania z nocnika, lecz on takie informacje jednym uchem wpuszczał, drugim wypuszczał. Z pociechami miewał do czynienia wyłącznie odświętnie, pod warunkiem, że były odpowiednio ubrane i nakarmione. A i wtedy jego uwaga skupiona była na dwójce starszych, bo z Wieśkiem i Marysią można było normalnie porozmawiać i pobawić się jakoś sensownie. O takich brzdącach jak Hania niewiele wiedział. Poczłapał do sypialni i otworzył szafę, ale nie potrafił się rozeznać wśród poskładanych tam rzeczy. Pogmerał między zawartością. Nie natrafił na nic, co przypominałoby suche majtki dla córki. Gdzie tę babę nosi? Zrzymał się na połowicę. Nie ma z niej za grosz pożytku. Potem przeszło mu przez myśl, że być może Maria będzie wiedziała, gdzie szukać czystych rzeczy na przebranie. Podszedł do okna i zlustrował podwórko, lecz nie dostrzegł dziewczynki. Miał ochotę wyć z wściekłości. Chciał wyjść z domu, zamknąć za sobą drzwi. Uciec od zanoszącej się płaczem Hani. Pójść w świat, który był dla niego przyjaźniejszy, pomiędzy przyjaciół i piękne panie. Tam, gdzie nikt nie marudzi i nikomu nie trzeba zmieniać zmoczonej bielizny. Ja nie mogę. Jak ona to wszystko ogarnia? Jęknął. Żona wyszła zaledwie przed kwadransem, a on już czuł przerażającą bezsilność, jakby trafił do pułapki bez wyjścia, do więzienia zamkniętego na głucho. Chętnie poszedłby do matki, by poprosić ją o pomoc, ale przecież nie mógł zostawić tych dwóch brzdąców samych. Jeszcze doszłoby pod jego nieobecność do jakiegoś nieszczęścia. Marysiu, mamo, Elżuniu, gdzie jesteście, kiedy was potrzebuję? Zdruzgotany mężczyzna znowu podszedł do okna. Tym razem dopisało mu szczęście, gdyż wypatrzył córkę wśród dziatwy dokazującej na trzepaku. Zawołał dziewczynkę do domu, a gdy przyszła, nakazał jej, by pomogła rodzeństwu zmienić ubrania i posprzątała kałuże oraz mokre ślady zrobione przez chłopczyka. – O nie! – tupnęła nogą. – Niech mama posprząta, jak wróci. Ja nie ruszę tego nawet czubkiem palca i nie dotknę posikanych majtek. No dobra, dobra, odparł ugodowo tato. Nie potrzebował kolejnej porcji krzyków. Matka umyje podłogę po powrocie, ale Hanką i Jankiem musimy się zająć, oświadczył. A dokąd mama poszła? Diabli wiedzą, wzruszył ramionami. Kiedy wróci? Pewnie niedługo. Dobra, poszukaj dla nich czegoś na zmianę, polecił. Jakoś musimy ich przebrać. A potem wyskoczę na chwilę, a ty się nimi zaopiekujesz. Muszę załatwić coś pilnego. Mama na pewno lada moment przyjdzie. Zapewnił nieszczerze, choć całkowicie w to zwątpił. Po chłodnym przemyśleniu sprawy uznał, że połowica pojechała pewnie do matki, by wylać żale na jej łonie. Postanowił więc, że załatwi problem młodszych dzieci, a potem pójdzie do budki telefonicznej i zadzwoni do Benedykty. Niech no tylko dorwę tę babę, to powiem jej do słuchu. Mruczał pod adresem ślubnej, usiłując rozebrać wierzgającą niespokojnie córeczkę. Nieznośnie długo trwało doprowadzenie do ładu Hanki i Jaśka. Potem mężczyzna zapisał na kartce numer do Wilimowskiej, gdyż nie znał go na pamięć, i wyszedł. Nie, nie ma u mnie twojej żony, odparła teściowa. Z całą pewnością mówiła prawdę. Nie miała powodu, by kłamać. Gdyby Elżbieta przyleciała do niej z bekiem, Benedykta raczej pokazałaby pazury i zwymyślała go od najgorszych. Tymczasem jej głos brzmiał zupełnie spokojnie. A nie wie mama, dokąd mogła pójść? Do jakiejś koleżanki przykładowo? Żartujesz, Tymku? A gdzie ona ma czas i głowę do siedzenia z koleżankami? Przecież tkwi całymi dniami w domu. Wiele razy namawiałam ją, by wyszła trochę pomiędzy ludzi. No tak, ale nigdy nie wychodziła, bąknął. Czy coś się stało, Tymku? Pokłóciliście się z Elżbietą? Nie, nic, drobiazg. Gdyby do mamy dotarła, proszę jej powiedzieć, że ma natychmiast wracać do domu. Dzieci na nią czekają, a ona gdzieś łazi, powiedział rozdrażniony. Odwiesił na haczyk ciężką, metalową słuchawkę. Przez chwilę stał w budce i rozmyślał nad tym, co powinien zrobić. Wrócić do mieszkania, poczekać na żonę i skarcić ją za to nagłe wyjście? Poszukać jej na mieście, a potem przywlec za kudły do domu? Dać na razie spokój krzykom, bo w gruncie rzeczy całymi dniami musi sama zajmować się dziećmi, co faktycznie może stanowić pewną uciążliwość, lecz przy najbliższej sposobności wypomnieć Elżuni, że zostawiła maluchy i poszła diabli wiedzą dokąd? Pójść do matki po radę, jak należałoby teraz postąpić? Machnąć ręką na wszystko, bo najmłodsze dzieciaki mają już opiekę i skoczyć na piwo z Romkiem, tak jak zrobiłby to w normalnych okolicznościach? Normalnych, czyli po kłótni z połowicą. Wszak do tej pory to on zawsze wychodził trzaskając drzwiami. Od Franca. Chciała mi utrzeć nosa. Czekaj, czekaj. Już ja ci pokażę. Wróć no tylko do domu. Zaraz oduczę cię takich zagrywek. Młody rabarbar, który przerastał na pola z ogródków działkowych, był tak kwaśny, że nie dało się go zjeść bez jednego skrzywienia, lecz dla chłopaków z kapuścisk stanowił nie lada atrakcję. Często zakradali się w pobliże dorodnych kęp i wycinali czerwonawe kłącza, z którymi uciekali do swoich ulubionych kryjówek. Tam należało zębami nagryźć łykowatą skórkę i oddzielić ją od włóknistego, cierpkiego miąższu. Kto zje badyl i nie wykrzywi ryja, ten dostanie całego szluga, zapowiedział Wiesiek. Rano zdołał rąbnąć ojcu dwa papierosy Marlboro. Prócz nich miał jeszcze sfatygowaną paczkę karmenów, które wyjął mamie z szuflady. Czuł się więc jak bogacz.
Całego? Nie gadaj!
Wykrzyknął podekscytowany Felix. Jego stary dobrze pilnował swoich sportów, więc zwędzenie ich nie wchodziło w grę. A co będzie, jak wszyscy damy radę? Zagadnął zakichaniec. Jego ksywa pochodziła od mini rymowanki, którą uporczywie określali go koledzy. Michał kichał. Z biegiem czasu sprowadzili ją do jednego słowa. Dam fajkę każdemu z was. Teraz to już cyganisz, stwierdził Felek. Pokaż, czy naprawdę masz tyle, żeby wystarczyło dla wszystkich, zażądał Michał, gdyż siedzieli w Wilczym Kanionie w czwórkę. Prócz Wieśka, Felka i Michała był jeszcze Ziutek, Chytrus, jakich mało. Ten na pewno nie przepuściłby takiej okazji. Zakichaniec doszedł do wniosku, że koledzy bez jednego wyjątku też będą próbowali przystąpić do konkurencji. Wiesiek wyciągnął z kieszeni paczkę papierosów i ostrożnie pochylił ją nad otwartą dłonią, by wysunęły się z niej pomarańczowe tutki ustników. Rzeczywiście było ich znacznie więcej niż amatorów dymka. Szanse na zapalenie były więc spore. Ale bez skóry, Ziutek uznał za stosowne określenie zasad. Bo skóra jest niedobra. Trudno ją pogryźć i można po niej dostać sraczki. Srakę i tak dostaniesz, jak zeżrzesz cały rabarbar, zakpił Felek. Nie dostanę. Dostaniesz. A zakład, że nie? Chytrus twardo obstawał przy swoim. O co? Wmieszał się Michał. O rację, odparł Ziutek. Wielkie rzeczy, o rację, odparł lekceważąco Wiesław. A o co? Myślisz, że wszyscy srają papierosami jak ty? Zaperzył się amator zakładów. Ty na pewno się zesrasz, przypomniał Michał. I to nie papierosami, tylko tym kwachem. Jak mówię, że nie, to nie. Zakład? A jak niby mamy to sprawdzić? Przecież nikt nie będzie za tobą latał do kibla. Wystarczy, że posiedzimy razem do wieczora. Jak nie pójdę w tym czasie za krzaki, to znaczy, że wygrałem. To chyba proste, nie? Zawsze możesz popuścić w gacie, zasugerował rozbawiony Felix. Puknij się w łeb głąbie. To co, stoi? Ale o co? Dociekał Wiesław. Zakład o 5 strzelaków, może być? I o proce, podrzucił Felix, pewny swojego zwycięstwa. Bez skóry? Ziutek spojrzał wyczekująco na Wiesława, który bardziej dla zabawy i towarzystwa obierał wolno badyl rabarbaru. Trzeciak skinął głową. Może być. A jak żaden nie wytrzyma? Zmartwił się Felek. Już sobie narobił smaku na dymek. To nagrodę dostanie tylko ten, kto pęknie ostatni, zadecydował sponsor. Chłopaki zasiedli w kręgu i z powagą sięgnęli po łodygi, które kilka minut wcześniej zrzucili na jedną stertę u swoich stóp. Zdarcie skóry było względnie łatwe. Umieli już to zrobić bez używania zębów. Wiesiek dla porządku sprawdzał, czy nie obłupują rabarbaru zbyt grubo. Potem przyszedł czas na zjedzenie cierpkiego wnętrza. Początkowo zachowanie kamiennej twarzy przychodziło im bez większego wysiłku, choć niejednemu łzy napływały do oczu. Pierwszy odpadł Felix.
Kurczę, ale kwasior!
Jęknął i splunął. Ziutkowi i Zakichańcowi szło nieco lepiej, ale ostatecznie to Ziutek wytrzymał dłużej. I to on otrzymał trofeum w postaci Carmena. Wiesiek miał jednak dobry humor i gest. Dał drugiego papierosa kolegom na pociechę. Mieli go wykurzyć we dwóch. Po chwili wszyscy czterej zaciągali się dymem. Dumny z siebie zwycięzca siedział na obalonym pniu, rozparty jak basza. Miejsce obok niego zajmował fundator przyjemności. W pewnej chwili Wiesiek pociągnął nosem i zerknął na kumpla. Ten tkwił nieruchomo, lekko pochylony do przodu. Dłoń z papierosem już od dłuższej chwili zwisała bezwładnie, a bezcenny Carmen spopielał się samoistnie. Chłopak pozieleniał na twarzy.
O kurcze! Jęknął nagle Ziutek. Popuściłeś w majty?
Wykrzyknął Wiesiek.
Nie, to tylko bąk! Wyjąkał.
A potem zerwał się, rzucając niedopałek na trawę i pognał za krzaki, odprowadzany głośnym śmiechem reszty. Gdy wrócił kilka minut później, jego twarz miała już naturalny koloryt. Michał triumfalnie wyciągnął do niego dłoń. Strzelaki i proca! Zażądał z satysfakcją. Zdruzgotany Ziutek zaczął przetrząsać kieszenie. Nie dość, że całą przyjemność z wypalenia papierosa diabli wzięli, to jeszcze utracił swoje skarby. Procy było mu szkoda. Zrobił ją niedawno i świetnie strzelała. Miała skórzaną łatkę służącą do miotania pocisków. Wkładało się w nią groch, kamyczki lub rzepy, co ułatwiało celowanie. Bo z gumek można było wypuszczać przede wszystkim haczyki, a z takiej łatki wszystko. Najzabawniejsze było strzelanie rzepami do dziewczyn. Koleżanki, obrzucane z ukrycia kłującymi pociskami, przeraźliwie piszczały. Wydłubując kolczaste kuleczki z pomiędzy włosów lub odrywając je od ubrań, rozglądały się w poszukiwaniu agresora. W większości przypadków nie były w stanie go wskazać. Oczywiście wśród chłopaków, którzy upodobali sobie takie psikusy, Prym wiódł trzeciak. Pilnował on jednakże, by koledzy nie dokuczali jego młodszej siostrze Maryśce. A szkoda, bo mocno skręcone blond loki byłyby doskonałym celem. Poza tym koledzy jednogłośnie twierdzili, że ze wszystkich dziewczynek z ich podwórka ona jest najokropniejsza, bo chodzi z zadartym nosem i zgrywa wielką panią. Ot, księżniczka. Michał właśnie próbował zdobyczne cacko, gdy do ich uszu dobiegł trzask gałęzi. Odwrócili głowy w tamtym kierunku i zobaczyli nadbiegającego Alka. – Ej, chłopaki, na budowę przywieźli nową koparkę! – krzyknął podekscytowany. – Jest gigantyczna i ma tak wielką łyżkę, że moglibyśmy wleźć do niej we dwóch. Nigdy w życiu nie widziałem większej. – Ojo, trzeba to koniecznie zobaczyć – stwierdził Michał. – To co, lecimy? – Mowa! – Ej, zasrańcu, idziesz z nami czy wracasz w krzaczory? – zapytał trzeciak. – Sam jesteś zasraniec – zaperzył się Ziutek. – No, no! – nieformalny przywódca pogroził mu pięścią. – Tylko bez żadnych takich. Mnie nie przegoniło pora, barbarze. – Dobra, Alek, prowadź! – zarządził, ponieważ osiedle Kapuściska wciąż stanowiło gigantyczny plac budowy i trudno byłoby trafić w odpowiednie miejsce bez kogoś, kto wcześniej wypatrzył ciężki sprzęt. Najpierw musieli wleźć na górę po stromych zboczach kanionu, co po padającym wczoraj deszczu nie było takie proste, gdyż trawa w zacienionym miejscu wciąż była mokra. Ślizgali się na niej oraz na gołej ziemi prześwitującej pomiędzy kępami. Wiesiek kilka razy przejechał kolanem po skarpie, lecz na razie nie przejmował się brudnymi spodniami, choć wiedział, że za takie plamy na pewno dostanie od matki burę. W końcu dotarli na otwartą przestrzeń. Bezzwłocznie pobiegli za Alkiem, który ruszył sprintem w stronę dziurawiących niebo żurawi. Trochę czasu zabrało im sforsowanie ogrodzenia otaczającego teren wykopu. Robotnicy opuścili już miejsca pracy. Chłopcy dostrzegli tylko ciecia, który pilnował placu budowy. Siedział w znacznej odległości. – Ło! Faktycznie jest gigantyczna! – ocenił Wiesiek koparkę. – No i łychę ma fajną. Patrzcie na te gąsienice, chyba nawet czołgi nie mają większych, wymieniali uwagi. Panowie, podchodzimy bliżej. Może zdołamy na nią wleść, zadecydował trzeciak. Ktoś powinien zostać na czatach, rzucił kumpel, któremu wciąż doskwierał ból brzucha. Miał poważne obawy, że za chwilę znowu będzie musiał lecieć za potrzebą. Wspinaczka na koparkę nie była w tej chwili najlepszym pomysłem. No to zostań, cykorze, syknął Michał. We czterech pobiegli chyłkiem ku potężnej maszynie i w mig zaczęli na nią włazić. Stróż najwyraźniej nie próżnował, gdyż z krzykiem ruszył w ich stronę. – Chłopaki, chodu! – ryknął Ziutek i nie czekając na nich, zaczął przeciskać się przez dziurę w siatce. Alek, Felix i Michał zeskoczyli z gąsienicy. Wiesiek, jako że wszedł najwyżej i zdołał z ciekawością zerknąć do kabiny, musiał zaryzykować potężnym susem. Spadł jak kot, na cztery łapy. Na szczęście podłoże było dość miękkie, więc nie zrobił sobie krzywdy. Szybko stanął na nogi i rzucił się do ucieczki. – Stój, smarkaczu! – sapał tuż za nim dozorca. – Ja wam pokażę gnojki. Nie będziecie mi się tutaj szwendać. Jak jeden z drugim złamie nogę albo skręci kark, to dopiero nabierzecie rozumu. Wiesiek był od niego zdecydowanie szybszy. Już po chwili dogonił kolegów i razem z nimi zaczął przełazić przez ogrodzenie. Szczęście go jednak opuściło, gdyż zaczepił nogawką o jakiś pręt. Nie dość, że podarł ubranie, to jeszcze solidnie poharatał nogi. – O kurcze, moje spodnie! – jęknął. – Matka natrze mi uszy, jak zobaczy nową dziurę. Ostatnio nieustannie było o to gderanie i przypominanie, jak trudno jest dostać w sklepach coś porządnego. I że nikt nie ma czasu na wystawanie w kolejkach, a on już nie jest malutkim dzidziusiem, który raczkuje i wyciera kolana. Powinien bardziej szanować swoje rzeczy, bo jeszcze trochę, a będzie chodził jak dziad, w poszarpanych lub pocerowanych galotach, przynosząc wstyd całej rodzinie. Postanowił, że zostanie na podwórku i wróci do domu, gdy zacznie zapadać zmrok. Matka będzie tak zaaferowana opóźnionym powrotem,
że nie dostrzeże dziury, a on przemknie do swojego pokoju, gdzie włoży inne dresy. Te ukradkiem wyrzuci do kubła na odpadki, albo lepiej do zsypu i po problemie. Przecież mama nie liczy, ile kto ma ubrań. Na pewno więc nie zauważy brakującej pary. Serwus Kazik, co słychać? Roman Dereń zajrzał w szczelinę drzwi do pokoju, w którym trzeciak pracował najczęściej. Widzę, że odwalasz papierologię, wskazał głową teczki z aktami na biurku kolegi. O, cześć, właź dalej. Właśnie zamknąłem kolejne dwa śledztwa. Robię porządek w dokumentacji. Chcesz kawy? Nie. Piłem u twojego starego. Miałem coś służbowego do obgadania. A że nam szybko poszło, to stwierdziłem, że zajrzę również do ciebie. Wiesz, jak jest. Na dansingu ze ślubnymi nie da się o wszystkim pogadać. A no nie. Masz jakąś sprawę? I tak, i nie. W następną sobotę organizuję ognisko w mojej daczy w Prądocinie. Wódeczka, wędkowanie, karty, obowiązkowo bez żon. Zapraszam ciebie i Tymka. Przekażesz mu zaproszenie w razie, gdybym nie zdążył do niego dotrzeć? Jasne, nie ma problemu. Pewnie bardzo się ucieszy, jak usłyszy, że Balanga ma być bez ślubnych. Ale tak całkiem bez kobitek? Zapytał zdziwiony milicjant, choć obce baby były mu całkowicie obojętne. W przeciwieństwie do brata, nigdy nie zdradzał swojej połowicy. Ewa była jego pierwszą i jedyną miłością. Nie wyobrażał sobie związku ani nawet przelotnej znajomości z inną kobietą. No coś ty. Będzie i damskie towarzystwo, już ja o to zadbam. No to co, wpadniecie? Myślę, że tak. Tymek zawsze jest chętny do zabawy. A i ja też skorzystam, bo akurat mam wolny wieczór. Wprawdzie Ewka będzie wtedy śpiewać, ale dzieciaki zawsze mogę odstawić do mamy albo teściowej. W końcu mi też należy się jakaś przyjemność. Nie samą robotą człowiek żyje, stwierdził, zezując na rozłożone akta. A tej daczy w Prądocinie to ci w sumie zazdroszczę. Fajnie byłoby mieć coś takiego. Zabierałbym rodzinę na wypoczynek za miastem. A i reszcie bliskich też bym pewnie udostępnił klucze od czasu do czasu, powiedział z rozmarzeniem. Każdy jest teraz zagoniony. Niedzielny relaks nad wodą byłby jak znalazł. A wiesz, że po sąsiedzku jest na sprzedaż ładna parcela z dostępem do jeziora? Nie byłbyś zainteresowany kupnem? Rzucił Roman. Serio? Kupiłbym, gdybym tylko miał luźne pieniądze. Niestety ostatnio wysupłałem wszystko na Moskwicza. Pewnie będę spłacał długi przez najbliższy rok. Ale od tak dawna myślałem o własnej bryce, że nie mogłem sobie darować okazji. No to może Tymek by wziął. Szkoda działki, bo naprawdę ładna. Niełatwo o dobre miejsce na dacze. Mogę mu podszepnąć, bo jak nie on, to żaden z nas nie kupi. Nikt więcej forsą nie śmierdzi. Choć teraz on też się napalił na własny pojazd. Prawo jazdy zaczął robić. Tylko patrzeć, jak nabędzie jakiś wózek. A że z niego wielki pan, to może dostać talon na syrenkę. Jakbyś zechciał, to łatwo zarobiłbyś na przyjemności. Tyle razy ci mówiłem, żebyś złożył papiery do nas. Teraz przykładowo na gwałt uzupełniamy pion czwarty. Coś niepokojącego wisi w powietrzu. Wyszyński sprawia kłopoty, a ten jego protegowany Wojtyła w niczym mu nie ustępuje. Też niezłe ziółko, bo miesza ludziom we łbach. Tyś jest z katolickiej rodziny, pasowałbyś jak talala. Przecież wiesz, że nie praktykuje. Ale Ewa chyba chodzi do kościoła. No, chodzi. Tyle, że ona dla odmiany jest bardzo religijna. No to zawsze może ci to i owo potrzepnąć, a ty zaczniesz chodzić z nią jako nawrócony. Żartujesz? Ewa nigdy nie sypnie żadnego księdza. A ty? Nic z tego, stary. Ja się nie nadaję do takich akcji. Nie będę sobie komplikował życia. Gdyby coś mi odbiło i wziąłbym robotę u was, to jakby sprawa wyszła na jaw, nie miałbym po co wracać do domu. U mnie większość krewnych praktykuje. Rodzice pobożni, żona i teściowie też. Nawet dzieciaki chowamy po katolicku. Nie darowaliby mi współpracy z bezpieką, gdyby w grę wchodziła obserwacja kościoła. A i w innych pionach też się nie widzę. Jestem na to zbyt spokojnym człowiekiem. Mnie interesuje przeprowadzanie śledztw i kryminalistyka. nie zaryzykuję wojny domowej, bo prędzej czy później moi mogliby coś odkryć.
Tam chrzanisz.
Cóż mogłoby się wydać? Że masz lokalnego klechę na oku? Jeśli pleban nie ma nic za skórą, to może być spokojny o swój tyłek. A jeśli podburza ludzi przeciwko władzy, czy krzewi wrogą propagandę, to powinniśmy o tym wiedzieć, by łatwiej było przeciwdziałać. To wcale nie wymagałoby wielkiego wysiłku. Wszak tu nie chodzi o działanie stricte operacyjne, ale bardziej o inwigilację i prewencję. Czasami trzeba po prostu pouczyć księżula o tym, co mu wolno mówić podczas kazań, a jakich tematów winien unikać. Zazwyczaj to wystarcza. Miałbyś więc spokojną robotę. Nie, nie, stary, dziękuję. Wolę zostać przy tym, co robiłem dotychczas. Ale swoją drogą zastanawia mnie jedna sprawa. Urwał, gdyż nie miał pewności, czy zainteresowanie takim tematem nie powróci kiedyś nieprzyjemną czkawką. No, dawaj, zachęcił przyjaciel. Wiesz, chodzi mi o stosunek państwa do kościoła, bo niby żyjemy w ateistycznym kraju. Od obywateli oczekuje się zerwania z praktykami religijnymi, ale w gruncie rzeczy nikt tego nie egzekwuje, tak jak na przykład w Czechosłowacji. Tam jakoś surowiej władze podeszły do problemu. Biskupów internowano, zakony zostały rozwiązane, kościół utracił pieczę nad wszystkimi prowadzonymi wcześniej szkołami, prasę katolicką praktycznie zlikwidowano, a wszelkie organizacje otrzymały zakaz funkcjonowania. Słyszałem, że u pepików inwigilacja duchownych jest tak ścisła, że właściwie są oni więźniami własnych parafii. Nie to, co u nas. Czemu naszym księżom tak się pobłaża, skoro ich działalność przeszkadza Moskwie? Mentalność Polaczków nie pozwala na inne postępowanie. Pamiętasz, co kiedyś mówiłem o gotowaniu żaby? Pamiętam. Zmiany muszą następować powoli. Otóż to. Gdyby władze zaczęły nagle zamykać kościoły, a księży odsyłać do innych zajęć, to w kraju podniósłby się rwetes i doszłoby do kontrrewolucji. Polacy są jednak znacznie mocniej przywiązani do tych swoich zabobonów. Uważam, że i tak wiele osiągnęliśmy, bo mamy upaństwowioną własność. Kapitalizm został zlikwidowany, nastąpiła alokacja dóbr, nie ma bogatych i biednych. Teraz to dałeś popalić, parsknął milicjant. Nie śmiej się. Owszem, są tacy, którym powodzi się ciut lepiej lub trochę gorzej, ale to nie to samo, co za sanacji. Kiedyś tacy bracia matecy trzęśli niemalże całym handlem w Bydgoszczy, bo z tym ich domem towarowym nie szło konkurować. Majewicz i Kosiccy czerpali zyski z hotelu pod Orłem, a Wejnerowski miał interes na butach. Garstka osób zarabiała krocie, podczas gdy ich pracownicy dostawali za swój mozuł marne pensje. A takich jak oni mieliśmy wszak w całym kraju bez liku, chciwi kapitaliści, którzy żyli z wyzysku klasy robotniczej. Żaden dzisiejszy bogacz im nie dorównuje. Który kacyk partyjny mieszka w pałacu i posiada tyle bogactwa? Czyją żonę stać na paryskie kreacje i futra? Z tym mógłbym polemizować. Ponoć Stanisława Gierek lubi kosztowne stroje i na zakupy jeździ wyłącznie do Paryża. Kazimierz zniżył głos. Wyjął z kieszeni paczkę papierosów i wyciągnął ją w stronę kolegi. Dereń podziękował, miał własne. Pstryknął kolorową zagraniczną zapalniczką. Po chwili obydwaj mocno zaciągali się dymem. Ale cacko! Westchnął trzeciak i wyciągnął dłoń po zapalniczkę. Obejrzał ją i oddał kumplowi. Fajna. No, zdobyczna. Odparł krótko Romek, a następnie wrócił do wcześniejszego tematu. Co by nie mówić, to jednak dysproporcje w stanie posiadania są nieporównywalnie mniejsze niż przed okupacją. A na dacze lub talon na syrenę trzeba sobie zasłużyć, skwitował. Ty też byś zasłużył, podjudzał. Jak? Walcząc z kościołem? Przecież to nierówna walka, z góry skazana na klęskę, bo jak sam wspomniałeś, taka już jest mentalność naszych ziomków. Ludzie ślepo ufają klerowi. Do czasu. I uwierz mi, że akurat ta walka jest bardzo wyrównana, zapewnił Dereń. Po pierwsze, szanse rozłożone są 1:1. Jeszcze w latach powojennych mieliśmy w kraju sporo Żydów. Ciężko byłoby ich inwigilować. Są zbyt charakterystyczni z rysów twarzy. Noszą te swoje hałaty i pejsy, a ich zwyczaje to już w ogóle jakieś dziwy. Ale po tym, jak w 68 Gomułka ostatecznie rozwiązał problem syjonistów, został nam tylko jeden czynny wróg w postaci Kościoła katolickiego. A nad jednym wrogiem, na dodatek takim, który z założenia winien być pokorny, łatwo jest zapanować. Należy dobrze poznać jego obyczaje, wpuścić do środka odpowiednią liczbę dywersantów, a problem sam ulegnie rozwiązaniu. Dzisiaj miliony Polaków praktykują na przekór władzy. Za kilkanaście lat sytuacja się zmieni. Trzeba tylko trochę cierpliwości, a ludzie sami odwrócą się od księży. Dzisiaj noszą im w zębach na plebanie kury, pieniądze i inne dobra. Za jakiś czas jedyne, co będą dla nich mieli, to pogarda. Dywersanci? Wyraził zdziwienie Kazimierz, dla którego było to coś dziwnego. Ale że co? Chodzicie na msze, by słuchać kazań i głośno je komentować przy wiernych? Dereń spojrzał na niego jak na przybysza z obcej galaktyki. A komu chciałoby się odstawiać taki spektakl? I po co? By zaciekłe dewotki na miejscu zlikwidowały takiego osobnika? Za mało byłoby w tym przebiegłości. Najskuteczniejsze jest niszczenie wroga od środka. Trzeba wpuścić wirus do organizmu. To przyniesie lepsze efekty długofalowe niż jawne szykany. Przyznaję, że często ręce człowieka świerzbią, by zatkać usta temu czy owemu, ale hamujemy się, bo nie na tym polega sztuka. Sztuką jest doprowadzić do tego, by ludzie sami zmienili zdanie. Gotowanie żaby, stwierdził milicjant. Tak, to jest właśnie gotowanie żaby. Sam więc widzisz, że w naszych strukturach ważniejszy jest spryt niż środki przymusu bezpośredniego. Dobra, koniec tematu. Drogę do mnie znasz. Przyjdziesz, nie pożałujesz, będziesz miał nadaczę. Tak czy owak zapraszam w następną sobotę i nie zapomnij wspomnieć Tymkowi, dodał. Zdusił niedopałek w przepełnionej popielniczce. Rozejrzał się z drwiącym uśmiechem po ciasnej klitce zawalonej aktami, spojrzał na wysłużoną maszynę do pisania, niewygodne krzesło i stare sprzęty. Pokiwał głową. Serwus, ukłony dla ślubnej. Serwus, odpowiedział Kazimierz, wracając do swojej pracy. Zasadniczo kolega nie powiedział mu wiele nowego. Nie zaskoczyły go metody postępowania Derenia i jemu podobnych. Służba jak służba, od co? Po prostu musieli ją sumiennie wypełniać. A jednak wolę kryminalistykę, stwierdził. Mniejsze mam obrzydzenie do ścigania złodziei i morderców niż papraniny w sprawach związanych z etyką. Nie, to nie dla mnie. Nieobecność Elżbiety przedłużała się, wzbudzając coraz większą irytację Tymoteusza. Na zewnątrz już dawno zapadł mrok. Dzieci zdążyły zgłodnieć. Niedopilnowana Hania zmoczyła kolejne ubranko, a potem znowu zaczęła płakać. Przed momentem wrócił z podwórka Wiesiek. Umorusany i w podartych, brudnych dresach. Wyglądał jak 7 nieszczęść. Zagadnął o matkę, a gdy usłyszał, że dokądś wyszła, zrobił głupią minę. Nic dziwnego, nie jest przyzwyczajony do jej nieobecności w domu. Niech no tylko wróci, zaraz miągwie nagadam, że mój syn wygląda jak oberwaniec. Co ona, oczu nie ma, że puszcza go na ulicę w podarganych portkach? Zrzymał się w duchu Tymoteusz. Synowi nie zamierzał prawić kazań, bo od dopilnowania jego wyglądu była Elżunia. Jesteśmy głodni, oznajmił chłopak. No to zróbcie sobie kolację, burknął. Jesteście już chyba wystarczająco duzi z Marysią, zauważył. Młody pokręcił głową. Nie umiem kroić chleba. Ja też nie, oświadczyła 8-latka. Zawsze mama robiła kolację i nigdy nie pozwalała nam podchodzić do ognia. Nie wierzę, jęknął mężczyzna. Ja w waszym wieku obierałem ziemniaki, kroiłem chleb, potrafiłem napalić w piecu i zrobić wiele innych rzeczy. Usmażyć jajecznicę na przykład. Mama z tatą szli do fabryki, a ja zostawałem sam z Kazikiem i jakoś dawaliśmy sobie radę, choć była wojna. Tato, żachnął się syn, teraz jest inaczej, A mama nie pracuje, tylko siedzi w domu, więc na wszystko ma czas. Nie potrzebuje naszej pomocy, bo jak sama mówi, więcej z nas szkody niż pożytku. Ale powinniście umieć sobie ukroić kromkę chleba, to żadna filozofia, zrzędził mężczyzna. Maria, Wiesiek, marsz do kuchni. Zaraz wam pokażę, jak to się robi, oświadczył. Ależ sobie porozmawiam z waszą matką, żeby nie nauczyła was tak prostych rzeczy? Całe statko, łącznie z Hanią i Jankiem, powędrowało za ojcem. W ciasnym pomieszczeniu stłoczyli się przy niedużym stole i obserwowali, jak Tymek szuka chleba. Ten na szczęście leżał w chlebaku i noża. Z tym było trudniej. Na sztućce mężczyzna natrafił dopiero po wysunięciu trzeciej szuflady. – No to patrzcie – powiedział, przytulając do piersi bochenek. Nóż był tępawy. Trudno było odkroić nim pierwszą kromkę. Z pieczywa poleciały okruchy, a pajda wyszła krzywo. – Ja tak nie będę kroiła – zaprotestowała Maria. – Jeszcze mogłabym sobie poderżnąć gardło. – A mama kroi chleb na desce – dodała tonem osoby wszystko wiedzącej. Przewróciła przy tym oczami w irytujący sposób. – Dobra, dawaj tę deskę. Zaraz nauczę was innego sposobu – oznajmił tato, zezując na niestarannie postrzępioną, nierówną skibkę. Na desce było łatwiej, choć też niesporo mu szło. – Za grubo – domorosła krytykantka wydała pogardliwie usta. Mama kroi równo i cienko. Bo mama robi to kilka razy dziennie, więc ma wprawę. Nie kręć nosem, tylko weź drugi nóż i smaruj chleb. Ale masło się nie rozgrzało, jest zimne i twarde. Mama wyciąga je z lodówki na długo przed użyciem. A, Maryśka, jeszcze słowo na ten temat i pójdziesz do kąta. A gdzie jest mama? Zapytał nie pierwszy raz tego popołudnia Wiesław. Też chciałbym wiedzieć. No dobra. Dzisiaj wam odpuszczę naukę, stwierdził. Skoro sam ledwo sobie radził, to lepiej było nie ryzykować i nie dawać dzieciom ostrego noża do ręki. Niech ich Elka uczy, ona ma na to dość czasu. Zamierzał jak najszybciej przygotować potomstwu kolację, a potem lecieć do Kazika. Może brat poradzi mu, gdzie szukać żony. Nie przypuszczał, by coś się jej stało i trafiła na pogotowie, wszak stanowiła okaz zdrowia, choć ostatnio narzekała na jakieś dolegliwości trawienne. Ale to nie było chyba nic wielkiego, skoro nie poszła do doktora. Przynajmniej on nic na ten temat nie wiedział. Tak więc najpierw Kazik, a w razie gdyby ta idiotka przepadła na dłużej, trzeba będzie pomyśleć o opiece nad dzieciakami na rano. Mama na pewno przyjdzie z pomocą, jak usłyszy, że Elżunie diabli dokądś ponieśli. A jeśli coś się jej przydarzyło? Zaczął odczuwać niepokój, ponieważ w rzeczy samej takie zachowania nie były podobne do żony. Może powinienem zadzwonić do szpitala jakiegoś, czy co? Poważnie zafrasowany, nieudolnie przyrządził prosty posiłek. Zaparzył dzieciom dzbanek herbaty. Liczył na to, że poradzą sobie bez niego, lecz gdy już chciał odejść, usłyszał, że Hania wieczorem jada zwykle mannę i że nie potrafi jeść samodzielnie, lecz trzeba ją karmić. Zajrzał do lodówki, gdzie ku swojej radości odkrył rondelek z zupą mleczną, która zapewne została od śniadania. Postawił go więc na piecyku, a tymczasem dał małej kawałek chleba z dżemem okrojony ze skórki. Oczywiście dziewczynka upaprała wszystko naokoło. Elżbieta posprząta. Niech no tylko ją znajdę. Wściekłość zwolna ustępowała miejsca niepokojowi. Kurczę no, a jeśli faktycznie przydarzyło jej się coś złego? Przecież nie zostawiłaby dzieci od tak. Z zadumy wyrwał go syk kipiącej potrawy i swąd przypalonego mleka. Psiakrew! Wrzasnął, zdejmując garnek z ognia. Nieładnie tak mówić, pouczyła go Maria. Spojrzał na nią wilkiem. W kuchni panowała przygnębiająca cisza. Nawet Hania przestała chwilowo marudzić. Marysiu, nakarm siostrę kanapkami. Potem tutaj trochę ogarnijcie z Wieśkiem. Ja muszę teraz wyjść, wrócę niebawem. Dokąd idziesz i gdzie jest mama? Dociekała jego ulubienica. Idę zadzwonić. Może będę musiał jechać do wujka Kazimierza albo do którejś babci. Macie więc być grzeczni. Najlepiej idźcie wszyscy spać.
Ja cię do mamy.
Zawył nagle Jasiek. Mama zaraz wróci. Mario, zajmij się nimi. Wskazał córce dwójkę najmłodszych dzieciaków. Połóż ich do łóżek, a ty posprzątaj. Polecił naburmuszonemu Wieśkowi. Zanim zdążyli podnieść protest, wyszedł do przedpokoju. Narzucił wiatrówkę,
Wsunął mokasyny i opuścił mieszkanie. Trochę wcześniej.
O matuchno!
Jęknął mężczyzna, który z wielkim mozołem holował do brzegu nieprzytomną kobietę. Miał nadzieję, że topielica przeżyje. Widział tę desperatkę, zanim jeszcze weszła.